czystości, słodka serc radości, słodkie Boże śpienie, Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.
Ojciec Zdzisław bardzo serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy. Zapraszam do katechezy. W czasie dzisiejszej katechezy pragnę zająć się tematem bardzo współbrzmiącym z okresem obecnym, okresem urlopów, wakacji, kiedy tu wielu z nas kontempluje przyrodę. Wielu z nas zmęczonych pracą, zagonieniem, stresami, może niełatwymi sytuacjami życiowymi, pragnie właśnie na łonie natury odnaleźć pokój serca. Wszystkich was pozdrawiam, tych odpoczywających, tych, którzy może są w tej chwili w podróżach, tych, którzy może też poprzez dar cierpienia muszą przebywać w swoich domach, czy też na łóżkach szpitalnych. Otóż, drodzy, w ostatnim czasie, w ramach rozważań nad katechizmem Kościoła powszechnego, nasza uwaga zatrzymała się nad zdumiewającym wydarzeniem, które wyznajemy na początku symbolu apostolskiego, kiedy za każdym razem wypowiadamy: wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. W Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Jest coś zadziwiającego w tym, że każdy człowiek, każdego czasu, prędzej czy później, stawia sobie te dwa zasadnicze pytania: jak powstał świat i w jakim kierunku podąża. Zawsze, zawsze wielkie zainteresowanie wzbudzał szczególnie sens tego początku, nawet nie tyle znaczenie materialne, ale sens tego początku. Czy ten początek jest dziełem przypadku, jakiegoś ślepego przeznaczenia, czy też kryje się za nim jakiś transcendentny byt, byt rozumny i dobry, którego nazywamy Bogiem. Te pytania, należy podkreślić, powstają w umysłach wszystkich ludzi, nie tylko w umysłach ludzi uczonych, ale w umysłach wszystkich, tych, którzy nawet uważają się za ludzi prostych. To Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślił kiedyś, że dziś, gdy została lepiej wyjaśniona kwestia wzajemnych stosunków pomiędzy prawdą naukową i religijną, bardzo wielu uczonych, choć słusznie podnosi niebagatelne problemy związane na przykład z teorią żywych organizmów, a zwłaszcza człowieka, lub z immanentną celowością przemian zachodzącym we wszechświecie, to coraz w większym stopniu podziela i darzy coraz większym szacunkiem to, co na temat stworzenia mówi wiara chrześcijańska. W ten sposób otwiera się przestrzeń dialogu pomiędzy dwojakim podejściem do rzeczywistości świata i człowieka. A więc, drodzy, nie możemy mieć jakiegoś kompleksu jako chrześcijanie. Z tego też powodu nie dziwimy się, że katechizm Kościoła katolickiego mówi o tak zwanej tajemnicy stworzenia. Co nam podpowiada słowo tajemnica? Chodzi tutaj o prawdę objawioną. W Nowym Testamencie, gdy mowa jest o tajemnicy, wtedy posługuje się nim jako określeniem, któremu nadaje różne odniesienia znaczeniowe. I tak na przykład u synoptyków słowo tajemnica, co po grecku nazywane jest mysterionem, mysterion, użyte jest w takim sensie, jak to mówi ewangelista, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego. Tajemnica, mysterion, jest tu syntezą znaczenia zbawczego i zarazem słowo to podkreśla, że ta rzeczywistość dostępna jest nie dla wszystkich. Czy zrozumienie tajemnicy nie jest dla wszystkich czymś oczywistym, ale tylko dla tych, którzy wierze się na nie otwierają. Którzy wierze otwierają się na misterium, na tajemnicę. To, co tajemnicze w świecie nas otaczającym, należy do najistotniejszych sił napędowych każdej religii. Musimy sobie to uświadomić. Przede wszystkim tajemnica otoczenia, w którego rzeczywistości i sferze wpływów ostatecznie wszystko się znajduje, prowadzi człowieka do tego, żeby poprzez świat zwrócić się ku ukrytemu za nim wymiarowi, jakim jest Bóg, i żeby samego siebie uważać za tego, który jest ukierunkowany na Niego. Czyż nie jest to doświadczenie wielu z nas w tym okresie wypoczywających, że będąc w naturze, patrząc na to piękno, które nas otacza, jak łatwo pomyśleć o Bogu, jak łatwo zanurzyć się w medytacji, jak łatwo myśleć o pięknie, nie tylko o dobru, ale też o pięknie. W deklaracji Soboru Watykańskiego II na temat stosunków Kościoła z religiami niechrześcijańskimi, ta deklaracja nazywa się Nostra Aetate, czytamy: Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte, bowiem nierzadko odbijają promień owej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Przypominam sobie tutaj postać świętego Pawła, który inteligentnie wyczuwa, co jest święte i prawdziwe u Greków chociażby. Wizja biblijno-chrześcijańska zawiera rzeczywiście niezaprzeczalną, oryginalną i całościową wizję początku wszechświata i dziejów, a zwłaszcza dziejów człowieka. Także od początku odgrywała ona bardzo ważną rolę w moralnej i kulturowej formacji każdego człowieka, każdego chrześcijanina. Szczególnie w tym, co odnosi się do aktu stworzenia, objawienie chrześcijańskie jest naprawdę niezwykle bogate. co stanowi wręcz wzruszający dowód miłości Boga, który w najbardziej dręczących kwestiach ludzkiego istnienia pragnął być w nim obecny przez swoje słowo. Drodzy, dotąd mieliśmy okazję zobaczyć w ramach rozważań nad katechizmem, jak to stworzenie jest dziełem Trójcy Świętej i jak to przekazuje tradycja, świat został stworzony dla chwały Bożej. Dzisiaj czynimy ten dalszy krok, aby zanurzyć się w tej wspomnianej przed chwilą tajemnicy stworzenia. Numer 295 pięknie określa, że Bóg stworzył świat w swojej mądrości i miłości. Pozwólcie, że zacytuję ten numer. Wierzymy, że Bóg stworzył świat według swojej mądrości. Świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku. Wierzymy, że pochodzi z wolnej woli Boga, który chciał dać stworzeniom uczestnictwo w swoim bycie, w swojej mądrości i dobroci. Boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Ty wszystko mądrze uczyniłeś, mówi psalmista. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Będziemy się zastanawiać nad tajemnicą całej stworzonej rzeczywistości, powołanej do życia z niczego, wspólnie podziwiając wszechmoc Boga i też radosną niespodziankę, jaką jest ten świat istniejący za sprawą Bożej wszechmocy. Na bazie katechizmu Kościoła katolickiego przekonujemy się, że stworzenie jest dziełem miłości Trójcy Świętej i jest objawieniem Jego chwały, ale to nie odbiera rzeczom stworzonym ich prawdziwej niezależności. Szczególna uwaga poświęcona jest człowiekowi, który jest centrum stworzenia, jako ten, który przecież jest na obraz Boga. Jest istotą duchową i cielesną, podmiotem świadomości i wolności. Prawda o stworzeniu jest przedmiotem i treścią wiary chrześcijańskiej, jest wyraźnie ukazana jedynie w objawieniu. Musimy o tym nieustannie sobie przypominać. Prawda o stworzeniu jest przedmiotem i treścią naszej chrześcijańskiej wiary. Nie znajdujemy jej, pomijając nieznaczne ślady, ani w żadnej pozabiblijnej kosmologii mitologicznej, mówi Jan Paweł II, ani też w spekulacjach największych nawet filozofów starożytności, jak Platon czy Arystoteles. Choć ci filozofowie posiadali dość zaawansowane pojęcie Boga jako bytu ze wszechmiar doskonałego, jako absolutu. Prawda o zależności świata i bytów przygodnych od tegoż absolutu jest dostępna dla rozumu ludzkiego. Niemniej ujęcie tej zależności jako stworzoności, a więc na gruncie prawdy o stworzeniu, należy wyłącznie do objawienia Bożego i w tym znaczeniu jest prawdą wiary. Drodzy, jest to prawda głoszona na początku w wyznaniach wiary, poczynając od najstarszych już, takich jak symbol apostolski: wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. W symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim: wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, aż do Credo Populi Dei Pawła VI. Wierzymy w jednego Boga, Stwórcę rzeczy widzialnych, do jakich należy świat, w którym żyjemy, oraz niewidzialnych, jakimi są czyste duchy, które nazywamy też aniołami. Stwórcę również duszy duchowej i nieśmiertelnej każdego człowieka. Drodzy, w naszym chrześcijańskim kredu miejsce prawdy o stworzeniu świata i człowieka przez Boga jest naprawdę zasadnicze. Jest podstawowe, gdyż prawda ta odznacza się szczególnym bogactwem treściowym. Nie tylko bowiem mówi ona o powstaniu świata w wyniku stwórczego aktu Boga, ale objawia Boga jako stworzyciela. Bóg, który mówił przez proroków, a na końcu przez Syna, daje poznać wszystkim, którzy przyjmują Jego objawienie, nie tylko, że On właśnie stworzył świat, ale przede wszystkim, co to znaczy, że On jest stworzycielem. Całe Pismo Święte jest przeniknięte tą prawdą o stworzeniu i o Bogu Stworzycielu. Od stwierdzenia tej prawdy przecież rozpoczyna się pierwsza księga Biblii, Księga Rodzaju. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Do tej prawdy też powracają liczne teksty biblijne, ukazując, jak głęboko przeniknęła ona wiarę Izraela. Możemy przytoczyć niektóre tylko teksty, na przykład z psalmów, psalmu 24. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził. Albo psalm 89. Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia. Ty założyłeś świat wraz z tym, co go napełnia. Psalm 95. Morze jest jego własnością, bo on sam je uczynił i stały ląd ukształtowały jego ręce. I tak można wiele tekstów ze Starego Testamentu przytaczać. Niemniej jednak wyraźne świadectwa zawiera również Nowy Testament. I tak na przykład prolog do Ewangelii Janowej. Na początku było Słowo, wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. I jeszcze jeden fragment z listu do Hebrajczyków. Przez wiarę poznajemy, że Słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Prawda wiary o stworzeniu wyraża myśl, że wszystko, co istnieje poza Bogiem, zostało przez Niego powołane do istnienia. I dlatego czytamy dalej w katechizmie Kościoła katolickiego od tytułu Bóg stwarza z niczego. Oto co nam mówi numer 296. Wierzymy, że Bóg, aby stwarzać, nie potrzebuje niczego istniejącego wcześniej, ani żadnej pomocy. Stworzenie nie jest także konieczną emanacją substancji Bożej. Bóg stwarza w sposób wolny z niczego. Cóż nadzwyczajnego byłoby w tym, gdyby Bóg wyprowadził świat z istniejącej już wcześniej materii? Ludzki twórca, gdy otrzyma materiał, zrobi z niego wszystko, co zechce. Tymczasem moc Boga okazuje się właśnie w tym, że wychodzi On od nicości, by uczynić wszystko, co zechce. Oto możemy odnieść się do tekstów w Piśmie, do tekstów Pisma Świętego, które o tym mówią bardzo wyraźnie. Na przykład w ten sposób przemawia matka siedmiu synów z księgi Machabejskiej, dodając odwagi najmłodszemu z nich, aby wobec groźby śmierci wyznawał wiarę Izraela. I dlatego czytamy w numerze 297 Katechizmu Kościoła Katolickiego: wiara, stworzenie z niczego jest potwierdzana w Piśmie Świętym jako prawda pełna obietnicy i nadziei. I tutaj właśnie przytoczony jest ten tekst, który mówi o tej matce siedmiu synów, która takimi słowy zachęca ich właśnie do męczeństwa. Posłuchajmy. Nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie. Nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszech rzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą teraz dla jego praw. Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Stworzyć w ogóle oznacza uczynić coś z niczego. Powołać do istnienia, czyli ukonstytuować byt z nicości. Pismo Święte ukazuje to znaczenie, poczynając od pierwszego słowa Księgi Rodzaju: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Odpowiednikiem stworzył jest hebrajski termin bara, który oznacza działanie o niezwykłej mocy, którego jedynym podmiotem może być tylko Bóg. Znaczenie interwencji Boga na początku jest coraz lepiej rozumiane w refleksjach podejmowanych w czasach po wyjściu, a druga księga machabejska przedstawia ją ostatecznie jako tworzenie z niczego. O tworzeniu z niczego też, drodzy, mówią ojcowie Kościoła i teologowie, którzy dostarczają dalszych wyjaśnień na temat owego działania Boga. W akcie stworzenia Bóg jest sprawcą wyłącznym i bezpośrednim nowego istnienia. Nie ma tu mowy o obecności przed tym aktem jakiegokolwiek tworzywa. Bóg jako stwórca jest niejako poza stworzeniem, a stworzenie jest poza Bogiem. Równocześnie stworzenie w całości i bez reszty zawdzięcza Bogu to, że istnieje, to, że jest i czym jest, gdyż w całości i bez reszty pochodzi od Boga, z Jego mocy. Można także powiedzieć, iż poprzez tę stwórczą wszechmoc Bóg jest w stworzeniu, a stworzenie w Nim. Jednakże ta immanencja Boga, mówi Jan Paweł II, w niczym nie narusza właściwej dla Niego stwórczej transcendencji wobec wszystkiego, czemu daje istnienie. Chcielibyśmy się odnieść do świętego Pawła, kiedy on stanął na ateńskim Areopagu, w taki oto sposób odezwał się do zebranych tam słuchaczy. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi. Rzecz, która powinna być szczególnie zauważona, że Ateńczycy, którzy uznawali wielu bogów, tych słów o jednym Bogu Stworzycielu wysłuchali bez sprzeciwu. I to również zdaje się potwierdzać, że prawda o stworzeniu stanowi punkt zbliżenia w stosunku do ludzi wyznających różne religie. Może jest to prawda w jakiś pierwotny i elementarny sposób zakorzeniona w wielu religiach, chociaż nie posiadają one dostatecznie jasnych pojęć, jak te, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Drodzy, w tym klimacie kontemplacji nad przyrodą, nad stworzeniem, jesteśmy zaproszeni, żeby nade wszystko, patrząc na piękno otoczenia, wglądnąć we własne serce, we własne sumienie i by się zapytać, czy moje serce, w nim odbite jest to samo piękno, które odnajdujemy w czasie tych wakacji, w czasie naszych urlopów. Warto uczynić wszystko, co możliwe, aby też i w naszym sercu zapanowała harmonia, pokój i by ludzie, patrząc na nas, widzieli piękno stworzenia. Ale tylko to stworzenie jest piękne, które promieniuje dobrocią Boga. Bóg zapłaci.